Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu o poranku. Wracamy do tematu, który jest tematem ostatnich dni gorących, także ulicznych debat. Kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii prymatu Konstytucji nad prawem unijnym i ewentualnie domniemane wszelkie konsekwencje tego wyroku. Dziś do studia zaprosiłem gościa, który ma tę wyjątkową pozycję, że może na te sprawy patrzeć trochę z boku, a jednocześnie od środka, bo był przez wiele lat w Brukseli, był europosłem, Marcin Libicki. Dzień dobry, witam Pana.
Witam pana redaktora, witam państwa z największą przyjemnością.
Przyjemność odwzajemniona.
Dziękuję.
I moje pytanie jest takie, no, fala komentarzy, która przeszła przez Polskę, przez nasze media po wyroku. Biorę sobie artykuł 8 Konstytucji, który mówi, że Konstytucja właśnie jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Jak to się ma do wyroku, do tego wszystkiego, co się wydarzyło w kolejnych dniach na naszej scenie politycznej, to mówienie, że wychodzimy z Europy i tak naprawdę jak to wygląda, takie są, czy ten wyrok mógł być inny?
Panie redaktorze, w dzisiejszych czasach, i to dotyczy w pewnym sensie całej naszej cywilizacji, prawo jest coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej w efekcie niejasne, bo jeżeli jest skomplikowane, to pozwala też na pewną dowolność interpretacji. To, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, to jest zupełnie oczywiste. No, ja jestem zaskoczony tą dyskusją, w której można powiedzieć, że my podlegamy prawu europejskiemu ponad konstytucją. To w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo wtedy pierwszą decyzją powinno być zrzeczenie się suwerenności.
Aż tak daleko?
No, jeżeli powiemy, że Polska jest suwerennym krajem, to znaczy, że prawo polskie, to, które nie jest traktatami naruszone, jest najwyższym prawem. Takim prawem jest konstytucja. I powiedzenie, że konstytucja, nad konstytucją może być prawo europejskie czy traktaty, nie wchodzi w rachubę. Chyba, że zostanie zmieniona konstytucja. I w konstytucji zostanie powiedziane, że konstytucja już nie jest najwyższym prawem. To jest oczywista sprzeczność. Nie można powiedzieć, że państwo suwerenne nie może stanowić u siebie prawa. To jest podstawowe upoważnienie, że tak powiem, dla państwa stanowienie prawa na swoim
wyrok
terytorium.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był de facto tak naprawdę kwestią tego, czy jesteśmy suwerenni, czy nie. Pan aż tak wysoko stawia tę...
Absolutnie tak. Absolutnie tak.
No to ja panu zacytuję polityków opozycji. Część z nich na przykład. Jarosław Gowin jeszcze niedawno w obozie rządzącym mówił, że konstytucja to rzeczywiście najwyższy akt prawa, ale podpisując traktat lizboński, Polska uznała, że między nim a konstytucją nie ma sprzeczności.
No więc właśnie, to są, proszę pana, takie typowe uniki interpretacyjne, bo jak na pytanie, które prawo jest wyższe, ktoś odpowiada, nie ma sprzeczności. No może w tym wypadku nie ma sprzeczności, ale właśnie widzieliśmy w sprawach sądów, że była sprzeczność, więc Gowin swoją metodą unika po prostu jasnej odpowiedzi. O Gowinie ktoś powiedział, zresztą to nie o pierwszym Gowinie, że nie wiadomo, czy idzie w górę, czy w dół, kiedy idzie po schodach. To jest stare powiedzonko stosowane bardzo często do polityków, którzy mają taką skłonność do pewnego, w cudzysłowie, krętactwa, bo słowo krętacz oczywiście jest negatywne, ale taka specyficzne krętactwo.
To ja będę dalej licytował. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału, mówi, że jeżeli będziemy podważać kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to znaczy, że nie należymy już do Unii Europejskiej.
Nie, no, ja niezwykle szanuję profesora Zolla i profesora Rzyplińskiego. Znaczy szanuję wiele innych osób, ale ich szanuję. Tylko niestety w Polsce wytworzyła się teraz taka sytuacja, że jest tak wielkie napięcie polityczne i tak wielki spór polityczny między PiS-em a jego krytykami, że niestety rzutuje to na, powiedziałbym, precyzję wypowiedzi.
Czyli co, przestaje myśleć jako prawnik, zaczyna polityczny.
Myśleć jako emocjonujący się obywatel.
No w takim razie zapytam o to, ile tak naprawdę tej suwerenności myśmy stracili? Ile się zrzekliśmy? No bo jakąś część w traktacie
lizbońskim... Ja tu protestuję, bo tu jest pewien element, pewne nieporozumienie. Suwerenności nie można dzielić. Suwerenność według doktryny prawnej albo jej nie ma. I Polska nie zrzeka się suwerenności, tylko zrzeka się pewnych praw, które udziela. Proszę pana, jeżeli rodzice oddają dziecko do przedszkola na 8 godzin, to czy rodzice zrzekają się swoich praw rodzicielskich? Nie. Ale upoważniają...
Oni pozwalają, przedszkolanki karmiły, czy uczyły
dokładnie.
Na przykład
my pozwalamy, żeby Unia Europejska zadecydowała, nie wiem, o szybkości na drogach albo o składnikach kawy, nie daj Boże. Boże, gdyby się do tego mieszała, ale nie oddajemy suwerenności. Polska jest krajem suwerennym i nie ma mowy o żadnym podziale suwerenności.
Artykuł 4 Traktatu Lizbońskiego, Unia a prawa członkowskie, wynotowałem to sobie, który mówi o tym, że wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Jest takie jeszcze zdanie, które jest rzadko cytowane. Unia szanuje równość państw członkowskich wobec traktatów, jak również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i, uwaga, uwaga, konstytucyjnymi.
No więc właśnie, wie pan, to jest jeszcze przykład. Oczywiście to jest argument na naszą rzecz, mówiąc nasza, mam na myśli tych, którzy uważają, że Polska jest i chce być suwerennym krajem, ale to jest taki przykład, wie pan, co się za czasów PRL-u mówiło się mowa trawa. Wie pan, takie drdymałki, które są pięknie brzmią, a nic nie znaczą.
Wszystko, prawda? I tak praktyka rozstrzyga.
Tak, praktyka rozstrzyga, dobra lub zła wola.
No to praktyka wygląda tak, że Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówi: nasze traktaty są bardzo jasne. Wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych, a prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucji.
No więc właśnie, znowu mówimy prawo unijne. Co to jest prawo unijne? Jeżeli to będzie prawo mówiące o połowie krewetek czy śledzi, to rzeczywiście myśmy powiedzieli, że sprawami gospodarczymi zajmuje się Unia i może...
Które przydziela limity, ile może właśnie krewetek i śledzi.
I my się na to zgadzamy.
Słynne wojny dorszowe, które
oczywiście,
pamiętam.
Oczywiście.
Tutaj tak, co to jest prawda. No tak, a w tych sprawach, tych dotyczących właśnie konstytucyjnych, prawnych...
No to znowu rozdzielmy konstytucyjne i prawne, ponieważ oczywiście konstytucja to jest też prawo, ale przede wszystkim to jest to prawo, do którego ma wyłączne pełnomocnictwa uchwalania, interpretacji i tak dalej kraj członkowski.
To nie może... tego nie pozbył się...
Nie pozbyliśmy się nigdy i nie możemy powiedzieć, że ktoś nam będzie interpretował naszą konstytucję.
Tak się zastanawiam, na ile ta sytuacja, która się w tej chwili dzieje, to podbijanie emocji, to oczywiście, jak zawsze, są sprawy polityczne, robienia pewnej politycznej kampanii, ale no, mamy wyroki z przeszłości. Dlaczego też Komisja Europejska w takim razie ignoruje to, że kiedyś już inne trybunały, inne państwa zadecydowały o tym, że w pewnych sprawach Unia po prostu nie może wchodzić w te kompetencje. Tak było w przypadku Niemiec. No jest ta cała wyliczanka: Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Francja, Czechy i tak dalej, i tak dalej.
Proszę pana, jest oczywiście niesłychanie wrażliwy temat gazociągu północnego. I ten gazociąg północny, gdzie Unia mogłaby zająć stanowisko, jako Unia, tak, jako powiedzmy centralna instytucja europejska, nie zabiera głosu, bo znowu się kieruje interesem, powiedzmy, niemieckim. Ja nie jestem tutaj nastawiony na to, że Unia jest po stronie niemieckiej. Tylko zawsze jednak mimo wszystko ten silniejszy, ten więcej płacący ma więcej do powiedzenia. Mimo wszystko.
Czyli, no tak, ale wracam do tego pytania, bo wydaje mi się, że jest taka praktyka, że przynajmniej zasadnicza linia orzecznictwa trybunałów, tych, które badają ten zbieg prawa konstytucyjnego, konstytucji z prawami unijnymi. No użyję tego określenia, bo tak organy Unii Europejskiej takich używają określeń. No jednak ta linia orzecznictwa mówi, że jest granica, którą trzeba wyznaczyć. Do tej granicy jest po prostu Unia, od tej granicy jest państwo konkretne, członkowskie.
Panie doktorze, ja wrócę do początku naszej rozmowy. Pan mówił o wyznaczeniu granicy dla prawa, prawda, naszego krajowego i dla prawa europejskiego i jego kompetencji. Proszę pana, no to jest właśnie znowu to samo. Traktaty unijne zawierają setki czy nawet tysiące stron, aneksów, załączników. Nikt już tego nie jest w stanie opanować, ale interpretować może każdy po swojemu. Więc znowu wyznaczenie granicy jest bardzo trudne, ale to wyznaczenie granicy musi wyznaczać państwo członkowskie, bo nie może być tak, że jest ktokolwiek nam będzie wyznaczał te granice, nam czy Malcie, czy Bułgarii, czy Niemcom. No to już trudno. No, musi pozostać prawo interpretacji przy państwach narodowych, a w momencie sprzeczności... No...
Panie Marcinie, ja się z panem całkowicie zgadzam, ale znów teraz dochodzi praktyka polityczna. To teraz ja powiem inaczej. Tak jak pan mówił, że no, życie życiem. No i co z tego, że powinien wyznaczać, jak Komisja Europejska mówi, my wam nie damy na przykład pieniędzy z innego budżetu.
Tutaj znowu jest ta zawiłość interpretacja tego prawa. Unia nie może połączyć jakichkolwiek elementów, nazwijmy to politycznych, z przyznawaniem pieniędzy.
Ale robi to.
No tak, ale to proszę pana, nie robi. To tymczasem są różne werbalne sygnały, ale to nie znaczy,
czyli nie
że
jest powiedziane, że tak się
ale
stanie.
Ale moim zdaniem nie może zrobić, bo jeżeli Unia, bo kto inny trzyma klucz od kasy, a kto inny sobie opowiada w Trybunale Międzynarodowym o tym, co komu wolno i nie wolno. Ale klucz od kasy nie podlega sądom europejskim. Klucz od kasy wynika z porozumienia, z umów i z realizacji w praktyce. Więc to ja tutaj uważam, że to są zupełnie werbalne groźby. A gdyby Unia to zaczęła stosować, to by oznaczało rozpad Unii. Ale nie żaden polexit. To nie wchodzi w rachubę. Tylko w momencie, kiedy Unia raz zastosuje ten, że klucz od kasy trzymamy i nie płacimy, bo to, nam się nie podoba coś innego, to raz zastosują do nas, drugi raz do Grecji, trzeci raz do Portugalii, a w końcu jak się Macron pokłóci z następcami Merkel, to zastosują do tego lub innego z tych największych krajów. Ja się tego nie obawiam, bo to byłoby samobójstwo Unii, którego Unia jednak popełnić nie chce, prawda?
Unia nie chce popełnić samobójstwa, kierunek w jakim zmierza. Jak pan to ocenia? Już teraz z boku patrząc, no jest pan zafascynowany ideą Europy, europejskości, pewnej cywilizacyjnej takiej spójności. Myślę, że też w jakiejś mierze tej wspólnoty z czasów Roberta Schumana. Jak pańskim zdaniem to w tej chwili wygląda? No bo są tendencje federalizacyjne wyraźne.
Tak. Proszę pana, nie ulega wątpliwości, że po pierwsze, nie można być Europejczykiem, nie będąc wcześniej Niemcem, Polakiem czy Grekiem. No trudno sobie wyobrazić, że ktoś ogłasza, jestem Europejczykiem, ale jakiej pan jest narodowości? No europejskiej. No dobrze, ale z czym się pan identyfikuje jako ze swoją ojczyzną duchową? No z Europą. Czyli wykreślamy Chopina, wykreślamy Balzaka, wykreślamy
Albo ich wlewamy w jedno,
to jest niewykonalne. Proszę pana, do czego Unia zmierza? To oczywiście jest dziś trudno powiedzieć, bo to jest przyszłość. I łatwo powiedzieć, bo można mówić wszystko, co się zechce.
Bez konsekwencji.
Bez konsekwencji. I trudno powiedzieć,
chociaż ja mogę pana potem ścignąć.
Proszę pana, tendencje federalizacyjne są oczywiście w instytucjach europejskich. One wynikają z pewnego naturalnego odruchu do poszerzania swoich kompetencji. Ja byłem przewodniczącym Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego i to obserwowałem nawet w mojej komisji, na którą miałem bezpośredni wpływ jako i przewodniczący, że tendencja do poszerzania kompetencji, jeżeli jest jakiś problem i wahamy się, czy ten problem nam podlega, czy nie, to mówimy podlega, a tamten może nie podlega. Nie, on też podlega i w ten sposób jest
poszerza
tendencja,
się niejako,
poszerza się kompetencje. Natomiast wie pan, Europa nigdy nie stanie się jednym państwem i na szczęście jedynym krokiem w tym kierunku istotnym mogłoby być, gdyby zlikwidowano okręgi wyborcze narodowe. To znaczy, gdyby nagle ogłoszono, że cała Unia Europejska jest jednym okręgiem wyborczym i poseł nie jest posłem polskim, tylko europejskim.
I
byłaby jedna lista wyborcza od Portugalii po Polskę i w ten sposób
by się wykreślało,
ale takie pomysły krążyły. Ale wie pan, one są nierealne, bo każdy z kolei polityk ma swoją ambicję, żeby coś reprezentować i żeby mieć silną podstawę do swojej aktywności. Jak on będzie posłem europejskim, to traci te podstawy, bo pana Smysa nikt nie będzie znał w Polsce, a pana Kowalskiego nikt nie będzie znał w Portugalii. Prawda?
No ale jest przez te lata zmienia się trochę już zupełnie kończąc ewolucja tych pojęć unijnych. Kiedyś były łatwe dosyć te kategorie. Teraz jest na przykład kwestia praw podstawowych tak zwanych, praworządności, mechanizmu, warunkowości. Tego jest bardzo dużo i trudno się w tym połapać.
No tak, tego jest bardzo dużo, tylko proszę pana, jak
to jest używane.
Tu działają te fundamentalne mechanizmy wyborcze i póki nie będzie zmiany kodeksu wyborczego, a tej zmiany nie będzie na pewno w przewidywalnym przez rozsądek terminie kilkudziesięciu lat.
Czyli nic się tak naprawdę nie zmieni, oprócz pewnego mieszania.
Tak, oprócz tego mieszania, tylko temu się trzeba przeciwstawiać. To jest oczywiste, że my musimy w naszym interesie wyraźnie zakreślić kompetencje narodowe i kompetencje europejskie.
Marcin Libicki, były eurodeputowany, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.